Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa gorąco w kolejnej odsłonie programu Jeleniogórzanie. Dzisiaj będzie, no właśnie, o bardzo skomplikowanym życiorysie, prawie tak pokręconym jak cygańskie losy. Pan Tadeusz Boroń, mój kolega, dlatego pozwolicie Państwo, że przejdziemy na bezpośrednią formę perty. Pan, witam Cię Tadeuszu.
Dzień dobry.
Przyjechał do Jeleniej Góry w roku?
Ja się tu urodziłem, ja tu nie przyjechałem.
No, w sumie to przyjechałeś. Ale...
Urodziłem się 77 lat temu, od tego czasu jestem rodowitym jeleniogórzaninem.
77 lat, czyli dwie siekierki. Podobno jak się to przetrwa, to później życia nam starczy na 120 lat, czego naszemu gościowi serdecznie życzę. Ale jak zwykle, proszę Państwa, drodzy słuchacze, historia Jeleniogórzan to historia może i tej nieludzkiej wschodniej zimnej ziemi, a na pewno Kresów Wschodnich, i tam korzenie Boroniów właśnie już w okolicach XVII wieku zakwitły.
Dokładnie w XVII wieku pamięć mnie nie zawodzi, ponieważ to wynika z przekazu rodziców. Natomiast szczegółowo znam historię swojej rodziny od lat 40., 30. ubiegłego wieku.
Przyszedł rok 1939, 17 września, i wtedy zaczęła się gehenna Boroniów, rodowitych Lwowiaków. Tata i mama zawarli związek małżeński w roku
1936 w Lwowie.
No i co dalej się działo?
Mieszkali w okolicach Lwowa, natomiast po wybuchu II wojny światowej z powrotem przyjechali do Lwowa. Ojciec zamieszkał u swojej matki, natomiast w roku 1940 przyszli do miejsca ich zamieszkania Rosjanie i zaproponowali im radzieckie dowody osobiste oraz obywatelstwo radzieckie. Ponieważ rodzice tego nie przyjęli, zostali wywiezieni w rejon Archangelska.
Tak, tam się jechali z twoją siostrą, wówczas jeszcze dwuletnią dziewczynką, i mama tam była już w ciąży też, i tam urodziła się twoja druga siostra, tak?
Tam urodziła się moja druga siostra.
No i co rodzice mówili o tej niesamowicie nieludzkiej ziemi?
To był trudny czas, to były trudne, ciężkie warunki, nie tylko warunki klimatyczne, które panowały za kołem podbiegunowym, ale także niedobór żywności. Dookoła ludzie umierali. Ciężka praca przy wyrębie drzewa w bardzo trudnych warunkach przy pomocy narzędzi prawie żadnych.
No ale przyszło światełko w tunelu. I ojciec jako wojskowy, tak, zaciągnął się do armii Beringa.
Tak. Pierwotnie szedł do armii Andersa, ale nie zdążył, ponieważ Anders już opuścił Związek Radziecki. Nadarzyła się okazja wstąpienia do Wojska Polskiego, do armii Beringa. I z tą armią przewędrował cały szlak aż do Berlina.
No jest ku temu wielka pamięć, nie tylko w kościele garnizonowym jest tablica właśnie tych 16 jeleniogórzan, którzy byli oznaczeni krzyżami virtuti militari za właśnie tę drogę z bronią w ręku od Lenina do Berlina, co by to nie miało znaczyć. I tam Kazimierz Boroń jest uwidoczniony, a tak prywatnie Państwu powiem, że również ojciec naszego gościa leży zaraz obok Stefana Schuberta, czyli mojego ojca. Stąd też z Tadeuszem często się spotykamy refleksyjnie nad grobem swoich rodziców. Wróćmy jednak do żywych. Urodziłeś się 77 lat temu, tutaj w Jeleniej Górze. No i pierwsze kroki pewno trafiły do przedszkola. Gdzie chodzili do przedszkola?
Przedszkole kolejowe przy ulicy Kraszewskiego, nad dworcem kolejowym PKP w Jeleniej Górze.
Tak, pamiętam to przedszkole. Pamiętasz jakichś nauczycieli, wychowawców, gdzie?
Tak, szczególnie utkwiła mi w pamięci pani Helena, która opiekowała się mną już jako pięcioletnie dziecko, ponieważ pięcioletni chłopiec, byłem przedszkolakiem.
Ale już wtedy miałeś zamiłowania do sportu, do nart. Wtedy były inne zimy, drodzy młodzi słuchacze. Wtedy były zimy po 20 parę stopni. No i śniegu w Jeleniej Górze było po pół metra.
Mieszkaliśmy przy ulicy Wojska Polskiego, natomiast niedaleko Wojska Polskiego, Via Nowowiejską, górka na Skałkach była. I tam na tej górce były doskonałe warunki do uprawiania różnych sportów zimowych. Ja upodobałem sobie narciarstwo. Mój ojciec znalazł na strychu po niemieckie narty, przytroczył do nich amerykańskie buty, no i zjeżdżałem sobie na tej górce. Mile wspominam ten czas.
I być może tam żeśmy się jako małe dzieci już też spotykali. Potem się czas na szkołę podstawową. Gdzie chodziłeś do szkoły i czy też pamiętasz jakichś nauczycieli, którzy być może wpłynęli na obecny sposób życia Tadeusza?
Pierwszą moją znaczącą nauczycielką w szkole podstawowej była pani Głośnicka. Natomiast gdy byłem w trzeciej klasie, chodziłem do szkoły podstawowej numer 3 przy liceum pedagogicznym. Szkoła mieściła się przy ulicy Nowowiejskiej, obecnie budynek Akademii Ekonomicznej.
Jak pamiętam, z tego czasu była to trochę elitarna szkoła dla takiego jeleniogórskiego establishmentu. I tam trafił Tadeusz Boroń jako syn oficera wojskowego, co prawda już w stanie rezerwy, ale jednak była to szkoła elitarna, nie dla wszystkich.
Tak, to była szkoła elitarna, ale ja zdałem sobie dopiero z tego sprawę po jakichś 20 latach, gdy porównałem, jak wyglądały inne szkoły na terenie Jeleniej Góry i w ogóle Kotliny Jeleniogórskiej.
Historycznie opowiadał nam Tadeusz, że przed wojną była tam szkoła dla Hitlerjugend i była rewelacyjnie wyposażona we wszelkiego rodzaju pomoce naukowe.
Dokładnie tak. Pomoce naukowe były z wysokiej półki. Ja potem chodziłem do Technikum Ekonomicznego, do szkoły średniej. Nie spotkałem takich pomocy naukowych w żadnej innej szkole. Była to szkoła elitarna rzeczywiście także przed wojną, ponieważ niedaleko wzgórze partyzantów, wille i tam też mieszkała śmietanka towarzyska byłej Jeleniej Góry, byłego Hirschbergu.
Tak, to prawda. Więc skończyłeś szkołę podstawową, tę elitarną w pedagogu, tak się wtedy mówiło, i poszedłeś do Technikum Ekonomicznego w
W
Jeleniej
Jeleniej
Górze.
Górze.
Kto tam był dyrektorem, pamiętasz, albo
Za moich czasów
nauczycieli?
dyrektorem był pan Antoni Dynowski.
Wielka to postać.
Natomiast gdy Antoni Dynowski przestał być dyrektorem, dyrektorem został Bogdan Lichtsztedt.
Jeszcze większa postać.
Postać bardzo znacząca, który przyczynił się do powstania zespołu szkół ekonomiczno-turystycznych, hotelarskich oraz gastronomicznych. Właśnie na bazie tej szkoły dyrektor Lichtsztedt stworzył kompleks, który miał tworzyć kadrę dla Kotliny Jeleniogórskiej, dla rozwijającej się turystyki w Kotlinie Jeleniogórskiej.
I tak też było. Skończyłeś to technikum ekonomiczne
Ekonomiczne.
i poszedłeś do pracy w dawnej Labofarmie.
No i zaskoczeniem moim było to, że po jakimś czasie powierzono mi funkcję, którą pełnił mój ojciec, a zajmował się potem gospodarką planową. Ja też zajmowałem się gospodarką planową działalności remontowej, ponieważ z wykształcenia byłem ekonomistą. Jestem ekonomistą.
Tak, tam też pokazałeś się lwi pazur jako działacz społeczny, bo zacząłeś organizować młodzież tego zakładu i w ten sposób powstało dosyć duża, prężna organizacja, w tym jednym z najbogatszych zakładów w Jeleniej Górze, czyli Związek Młodzieży Socjalistycznej, wtedy tak to się nazywało.
Tak to się nazywało i w zasadzie można było młodzież skupić właśnie wokół takiej organizacji. Wartością było to, że żeśmy organizowali turniej młodych mistrzów techniki, turniej młodych mistrzów gospodarności. Poza tym był to okres wielkich organizacji gospodarczych. W związku z tym młodzież miała możliwość w początkowej fazie działalności Edwarda Gierka miała możliwość się wyżyć również w dziedzinach gospodarczych związanych z innym postrzeganiem rzeczywistości, aniżeli było w okresie minionym.
A powiedz łaskawie o tym turnieju młodych mistrzów techniki, bo ja pamiętam też to ze swego życia. To była wszystkim taka myśl, aby rozwijać wynalazczość wśród młodzieży, a ci pomysłów na uproszczenie procedur technicznych i ekonomicznych młodzież miała bardzo dużo.
Tak, w szczególności młodzież, która trafiała do Jeleniogórskiej Porfy, pozyskiwana była z Politechniki, z uniwersytetów. Była to wyodrębniona komórka funkcjonalna, która zajmowała się pomysłami racjonalizatorskimi oraz różnymi udoskonalaniami procesów produkcyjnych. Młodzież miała możliwość wyżywać się już nie teoretycznie na uczelniach, ale bezpośrednio w zakładzie pracy, gdzie te pomysły były wdrażane i sprawdzano je od razu na bieżąco, czy one są godne upowszechnienia, czy też nie.
I za to były też duże i środki finansowe w formie wynagrodzeń wypłacane tym młodym wynalazcom, tego co pamiętam.
Tak, bardzo duże. Trzeba wziąć pod uwagę to, że gospodarka była w początkowej fazie działania, ona odbiegała ta gospodarka od gospodarki zachodniej, w związku z tym każda jedna innowacja była wartością bardzo cenną.
Przyszedł Wilczek, Porfa zaczęła się chylić ku upadkowi, zmiany strukturalne. Tadeusz wybrał to, co uwielbiał.
Z Jeleniogórskiej Polfy wyszedłem w roku 80. Zaproponowano mi funkcję szefa zakładów przemysłu odzieżowego Moda, kompleksu zakładów w Kowarach i zespołu zakładów w Kowarach i w Jeleniej Górze. Był to przede wszystkim dom mody przy ulicy Konopnickiej, sławny dom mody oraz domy mody w Kowarach, domy mody na Zabobrzu, a także uruchomiliśmy taśmę produkcyjną produkcji konfekcyjnej różnego rodzaju odzieży. Odzieży nie roboczej, tylko odzieży właśnie takiej, która cieszyła się dosyć dużym powodzeniem na rynku krajowym.
Już wtedy ubierać się w modzie dolnośląskiej, proszę Państwa, to była pewna klasa. Sam miałem pierwszy garnitur przyzwoity od firmy Tadeusza Boronia. A co było dalej?
Potem przyszedł rok 1989 i stworzone zostały warunki, między innymi przez ustawę Wilczka, stworzone zostały warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. I 1 lipca 1989 roku uruchomiłem własną działalność gospodarczą. Zarejestrowany zostałem w Wydziale Handlu i Usług jako ósmy podmiot w Jeleniej Górze, który otworzył własną działalność gospodarczą.
Na czym to polegało?
Przede wszystkim uruchomiłem działalność gospodarczą, która polegała na organizacji wycieczek, wyjazdów turystycznych do Berlina Zachodniego. A także pierwsza linia pasażerska, która powstała z Jeleniej Góry do Berlina Zachodniego, była pod szyldem przedsiębiorstwa wielobranżowego Alfa Tadeusz Boroń.
No, była to znana firma turystyczna w Jeleniej Górze, przewozowa, a jeden z twoich pasażerów opowiadał mi, że jadąc autokarem do Berlina, widział, jak rozentuzjazmowany tłum obywateli NRD i RFN rozbijali kilofami mur berliński.
To prawda. Była bardzo wielka euforia. Widziałem, to nie tylko moi pasażerowie, nie tylko, ale również ja doświadczyłem tego. Było to wielkie zaskoczenie, że takie zdarzenie ma miejsce. I wtedy zdałem sobie sprawę, że niestety firma przewozowa do Berlina Zachodniego przestaje w tym momencie istnieć.
Ale utrzymałeś przecież tę działalność turystyczną. Dzisiaj dalej, proszę Państwa, chatka sudecka mówi wiele. Powiedz łaskawie o tym.
Podczas wypraw turystycznych, ponieważ pasjonuję się turystyką, trafiłem wraz z żoną, trafiliśmy do Gruszkowa na rowerach. Przejeżdżając przez taką miejscowość koło Karpnik, Gruszków, na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, natrafiliśmy na stary paniemiecki dom z 1896 roku, który bardzo nam się spodobał. Było to opuszczone gospodarstwo i myśmy akurat tam trafili. Można było to kupić za bardzo przystępną cenę i po 20 latach żeśmy wyremontowali ten dom. Wiejską taką chałupkę i w tej chwili służy ona turystom. Turystom obsługujemy turystów właśnie przybywających w Rudawy Janowickie.
Ja byłem tam, widziałem Tadeusza, widziałem ten domek Tadeusza. To jest rzeczywiście bombonierka, tak pięknie wypracowany. I właściwie wynajmujesz to całym rodzinom, tak? Na pewne okresy. Idzie z tego dać żyć, czy nie?
W zasadzie w dalszym ciągu prowadzę działalność gospodarczą i polega ona na obsłudze ruchu turystycznego i między innymi sudecka chatka w Gruszkowie służy jako baza noclegowa na żółtym szlaku, który prowadzi od schroniska szwajcarska do najwyższego szczytu Rudow Janowickich, skalnika 945 metrów nad poziomem morza.
Uciekłeś z tematu ekonomicznego, ale to jest rozmowa o Tadeuszu Boroniu, więc masz prawo. Nie będziemy tego elementu drążyli. Sądzę, że akurat tak piękny obiekt zasługuje na to, aby z niego warto było żyć. Powiedz łaskawie o historii Eryka Fuchsa i historii Gruszkowa. Historii Gruszkowa na mapie turystycznej Rudaw Janowickich.
Gruszków, który ma swoją historię, poznałem tą historię Gruszkowa od 1475 roku, ale szczególnym momentem był ten moment, kiedy do Gruszkowa przybył 20-letni Erich Fuchs, laureat, absolwent Akademii Sztuki w Lipsku, który upamiętnił Gruszków w swoich akwafortach. Jego prace znajdują się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Ja natomiast znam miejsca, w których stał autor, artysta, tworząc określone dzieła. Jego dzieła są również w Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum. Był przyjacielem Gerarda Hauptmana. W każdym bądź razie postać barwna, ciekawa, historyczna i właśnie Erich Fuchs, jego dzieła stanowiły inspirację do utworzenia szlaku turystyczno-edukacyjnego artystów karkonoskich i właśnie tutaj ten szlak wykreowaliśmy razem z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
I chwała wam za to. Tadeusz Boroń wzrastał przecież tutaj i teraz i wtedy w Jeleniej Górze. Przychodzi czas, kiedy w wieku 20 kilku lat serce drgnie ku sercom i tak Tadeusz poznał Wandę, która wybrała Polaka, bo nie chciała Niemca.
Dokładnie tak było. I dokładnie tak było. Natomiast My poznaliśmy się dużo wcześniej, bo jeszcze na obozie harcerskim w wieku 16 lat. Natomiast mając 20-21 lat, żeśmy zawarli związek małżeński tu w Jeleniej Górze. Od 56 lat jesteśmy małżeństwem. I na bazie Sudeckiej Chatki prowadzimy klub seniora Sudecka Chatka.
Dzieci i wnuki.
Jedna córka 56 lat, wnuk 36 lat i prawnuk 8 lat.
I posłuchajcie Państwo, jakich to wraca historia z powrotem do Polski. Zaczęło się w Londynie.
Tak, córka wyjechała wraz z zięciem, wyjechali do Londynu, ponieważ tam mieszkała rodzina zięcia, która trafiła z kolei do Wielkiej Brytanii jeszcze w okresie wojny z armią Andersa. No i tam pozostał dom po kombatantach, w którym zięć i moja córka zamieszkali.
No ale wrócili do Polski.
Nie wrócili do Polski. Są w dalszym ciągu w Southampton. Córka i zięci skorzystali z możliwości, wyjechali 15 lat temu do Wielkiej Brytanii. Tam zamieszkali, w Southampton. Córka prowadzi, w dużej firmie prowadzi obsługę rachunkowo-prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności Polaków, którzy przychodzą założyć firmę, rozliczyć firmę, wypełnić te ich brytyjskie PIT-y. I córka nie zamierza w tej chwili wracać, ponieważ no, w tej chwili mają ustabilizowany tryb życia, a poza tym istotne jest to, że Polacy potrzebują, ażeby prawnie i ekonomicznie byli obsługiwani. Język polski bardzo ułatwia to.
To prawda, ale we Wrocławiu mieszkają jej dzieci i wnuki, tak?
We Wrocławiu mieszka wnuk, skończył London Shall of Art, czyli taką prestiżową londyńską szkołę wyższą artystyczną. Jest grafikiem komputerowym, ma własną firmę i spełnia się w dziedzinie nieprawnej, nieekonomicznej, niefinansowej, niebudowlanej, ale spełnia się jako grafik komputerowy.
No proszę Państwa, zatoczyliśmy wielkie koło. To prawda, że życie rodziny Boroniów kręciło się jak te cygańskie losy. Od dalekiego wschodu, od zimnej drogi, od zimnej nieludzkiej ziemi, aż po wyspy brytyjskie, a wreszcie comeback, czyli powrót do ziemi dolnośląskiej. Tadziu, ty pamiętasz Jelenią Górę z lat 50., 60., 70., 80. i teraz. Powiedz, jak się żyje i jak się żyło i jak się żyje w Jeleniej Górze teraz.
Ja mogę mówić o tylko swoich własnych doznaniach, ponieważ wiem o tym, że różni ludzie i różne grupy społeczne zupełnie inaczej odczuwają swoje doświadczenie, swoje życie w Jeleniej Górze. Ja wspominam życie w Jeleniej Górze jako barwne, ciekawe dzieciństwo, bardzo fajną szkołę podstawową, ciekawe technikum ekonomiczne, gdzie zdałem maturę i pozwoliło mi to na realizację swoich zamierzeń gospodarczych. Natomiast widzę, że Jelenia Góra, w zależności od tego, jak zasobna jest finansowo, rozwija się, różnie się rozwija. Z pomyślnym rezultatem i nie z pomyślnym rezultatem. Ze swojego punktu widzenia wprowadziłbym tu szereg innowacji, szereg jakichś swoich osobistych zamierzeń, które wynikają z moich osobistych spostrzeżeń. Natomiast istotne jest to, żeby ludzie znajdowali tu w Jeleniej Górze swoje miejsce do życia, spełniali się w dziedzinie kultury, turystyki i wypoczynku. Zresztą Kotlina Jeleniogórska sprzyja temu, ażeby tu rozwijała się właśnie turystyka. Dlatego Kotlina Jeleniogórska bardziej zamieszkała jest w okresie letnim, zimowym, natomiast trochę wyludnia się na rzecz innych większych aglomeracji. Wrocław czy też Poznań, Katowice, tam ucieka młodzież. Natomiast tutaj przyjeżdżają młodzi ludzie, dobrze, że przyjeżdżają do swoich rodziców, ponieważ Kotlina Jeleniogórska jest przepiękna, przecudowna. Jest to, uważam, perełka europejska na naszej mapie Europy.
I tu nie ma między nami żadnych różnic. Stadziu, masz wpływ przecież na tę gospodarkę i losy naszej pięknej Kotliny, ponieważ jesteś dalej aktywny, nie tylko zawodowo jako właściciel chatki sudeckiej, ale również jako działacz Rady Seniorów. Powiedz o tym wątku twojej aktywności.
Przez pewien okres czasu byłem współtwórcą Rady Seniorów w gminie Mysłakowice. Natomiast w tej chwili współdziałam ze wszystkimi radami seniorów, które znajdują się w Kotlinie Jeleniogórskiej. Przede wszystkim realizujemy się jako Klub Seniora Sudecka Chatka, służąc radą, pomocą, naszym doświadczeniem. Kreujemy też własne zdarzenia, które wiążą się z rozwojem, zrównoważonym rozwojem Kotliny Jeleniogórskiej, a przede wszystkim z dziedzictwem kulturowym tego miejsca.
Pasją twoją także jest brycz.
O, szczególną pasją. Brycz pozwala nie cofać się intelektualnie. Brycz pozwala, zapobiega Alzheimerowi. Brycz pozwala również towarzysko spędzić czas dobrze. Uważam, że należy upowszechniać tą formę działalności. Brycz to nie jest siłownia, natomiast brycz jest to trening umysłu poza siłownią.
Mówią, że brycz to siłownia umysłowa.
O, to prawda.
I tą metodą, proszę państwa, Tadeusz chce tutaj nas zarazić w sejmiku i naszych seniorów i osoby niepełnosprawne właśnie umiejętnością tej inteligentnej, ćwiczącej pamięć gry w bryża i odbył się już pierwszy turniej. Proszę o tym powiedzieć.
Pierwszy międzypokoleniowy turniej brydża sportowego odbył się z inicjatywy Andrzeja Ślazyka w Szklarskiej Porębie. Organizatorem był Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współorganizatorem był Polski Związek Brydża Sportowego, a konkretnie Klub Brydżowy Zabobrze, którym kieruje prezes Zbigniew Skurecki.
Wspaniała zresztą postać. Wchodzimy tak samo z brydżem do naszych tutaj zajęć seniorów zgromadzonych w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Także prosiłbym cię, żebyś łaskawie zechciał powiedzieć, jak się można z tobą kontaktować, aby odwiedzić cię w tej twojej mateczniku w Gruszkowie.
Sudecka Chatka, Klub Seniora Sudeckiej Chatki, Gruszków 82, telefon 75 718 38 86.
Mail?
tadbor48@gmail.com.
Proszę państwa, no to minęło pół godziny naszej rozmowy. Dowiedzieliście państwo się o kolejnym życiorysie rodowitego jeleniogórzanina, jak zwykle z korzeniami, jak na wschodzie. No i tradycją, Tadziu, jest, że każdy z naszych miłych gości wybiera sobie spośród ogromnego zestawu możliwości jedną melodię, utwór sceniczny, który zaprezentujemy Tobie na antenie Radia Ksom.
Tych piosenek w mojej głowie jest mnóstwo, ponieważ ja wychowałem się na Radiu Luksemburg. W związku z tym, ale taką szczególną piosenkę to jest Louis Armstrong, What a Wonderful World.
No, jesteś chyba szóstym czy siódmym naszym rozmówcą, który właśnie ten cudowny, klasyczny utwór wybrali. Proszę Państwa, gościem naszym był dzisiaj rodowidziej jeleniogórzanin, pan Tadeusz Boroń. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?